między biegunami.
Radio Kraków, program Między Biegunami, Bartek Piziak.
Kuba Niziński.
Kuba, takie pytanie na początek dzisiejszego programu mam do ciebie. Byłeś w Gruzji?
Byłem bardzo dawno temu.
Ale, jak dawno?
No, myślę, że z 10 lat temu.
Przed erą tanich linii lotniczych?
Nie. To był, nie wiem czy początek, ale 10 lat temu to już tanie linie latały i na pewno to był wyjazd tanimi liniami lotniczymi, co otworzyło nam możliwość podróżowania do Gruzji. Dlatego, że tam nie było super tanio przed liniami lotniczymi tanimi.
No ja właśnie pierwszy raz miałem okazję polecieć do Gruzji jeszcze, kiedy tak naprawdę było się zdanym tylko na połączenia lotu. Co więcej, wracałem z Gruzji liniami gruzińskimi i wracałem do Kijowa, bo nie było tanich połączeń do Polski. No i to było przeżycie, bo taki mały samolot odrzutowy Georgian Airways powodował, że...
Robił wrażenie
i po prostu było wesoło, powiem szczerze. Szczególnie jak zobaczyliśmy te malutkie kółeczka z przodu tego samolotu na lotnisku i do niego wsiedliśmy. No to miało się wrażenie odbywania podróży takim private jetem.
No to teraz zapytamy naszą gościnię w takim razie, czym poleciała do Gruzji?
Za pierwszym razem?
Za pierwszym razem, zdecydowanie tak.
A dzisiaj z nami Magdalena Konik. Cześć Madziu.
Cześć chłopaki, witajcie.
No to odpowiesz nam na pytanie, czym poleciałaś pierwszy raz do Gruzji?
No ja już byłam w tej erze wizerowskiej, więc poleciałam pierwszy raz wizerem. I nie śmiejcie się, ale padło na Gruzję dlatego, że chciałam zrobić projekt fotograficzny na zaliczenie na granicy chrześcijaństwa i islamu, a właśnie Wizz Air wtedy zaoferował do Gruzji bardzo tanie bilety. I właśnie dlatego była Gruzja.
To my tutaj naszym słuchaczom troszeczkę wytłumaczymy, bo ty, Magda, zajmujesz się na co dzień w dużej mierze fotografią, no i ty na co dzień w Gruzji mieszkasz i to jest też powód, jeden z powodów, dlaczego dzisiaj rozmawiamy, ale dlaczego chcemy cię właśnie wypytać o tę Gruzję od podszewki, bo jak długo trwa już twoja gruzińska miłość i historia?
To znaczy, przez 2 lata jeździłam turystycznie do Gruzji, aż pewnego dnia stwierdziłam, że dam sobie szansę na 3 miesiące zobaczyć, jak to jest. 8 lat później nadal tu jestem, więc jest dobrze.
To była...
Tak pokrótce przez ciekawość wyszło mieszkanie w innym kraju. Ale nie jest nudno, tak co mogę tylko powiedzieć, nie jest nudno.
A to była miłość od pierwszego wejrzenia?
Wręcz przeciwnie. Ja czasami mam tak, że jak czegoś nie rozumiem, to bardzo drążę temat i na tyle dużo rzeczy mnie tutaj zaskoczyło, pozytywnie i negatywnie, że chciałam wybadać, jak to jest. I robiłam wszystko, żeby jak najdłużej tutaj zostawać, potem żeby zamieszkać, głównie po to, żeby zrozumieć, w jaki sposób myśli to społeczeństwo, w jaki sposób funkcjonuje, dlaczego pewne rzeczy się tutaj dzieją, dlaczego się nie dzieją. Więc no, jak ja znajdę jakiś problem, to się go uczepiam. I tak właśnie jest z Gruzją.
Ale z tą Gruzją ten problem cały czas gdzieś tam rozkładasz na czynniki pierwsze, czy to już nie ma problemu? Teraz już tam jesteś, bo chcesz. Znaczy wcześniej też byłaś, bo chcesz, tylko chciałaś poznać.
To znaczy tak, ja w Gruzji co chwilę coś odkrywam, więc też się śmieję często, że ja się tutaj nigdy nie mogę nudzić. Kiedy myślę, że już Gruzję znam, zawsze wydarzy się coś, co mnie zaskoczy i to jest niesamowite dla mnie w tym kraju. Muszę się zmierzyć z wieloma rzeczami. Musiałam bardzo wiele swoich lekcji przerobić tutaj, więc dla mnie Gruzja naprawdę jest takim miejscem, gdzie ja się wewnętrznie rozwinęłam, a dodatkowo poznałam na tyle ciekawą kulturę, na tyle w środku też poznałam mniejsze społeczności, że po prostu jestem za to wdzięczna, że mimo tego, że powiedzmy mamy tą łatkę Europejczyka jednak, udało mi się dotrzeć do naprawdę tak skrajnych miejsc, tak odległych miejsc tutaj w tym kraju i mentalnie i odległościowo, że naprawdę jestem wdzięczna każdego dnia, że po prostu mam tą możliwość, więc dla mnie to jest nadal trwająca, fascynująca podróż.
Magda, ale wróćmy do początków, bo wspomniałaś o tym, że pojechałaś do Gruzji pierwszym razem pod kątem zrealizowania projektu fotograficznego. No właśnie, i jaka była ta pierwsza podróż, to ten początek odkrywania Gruzji. Czy udało ci się ten projekt fotograficzny zrealizować? Bo dla osób interesujących się fotografią, no ty nie jesteś osobą anonimową. Ja tak tylko zerknąłem na twój profil na Facebooku, ten fotograficzny, który obserwuje ponad 20 tysięcy osób, a ja cały czas przed oczami mam twoją fotografię Signagi, miejscowość w Gruzji, panoramiczna fotografia, lekko ośnieżone dachy, dobrze pamiętam, zrobiona gdzieś o świcie
tak,
chyba.
Zachód słońca.
No właśnie, zachód, nie świt, tylko zachód słońca. Czy to była fotografia, która otworzyła też tobie takie drzwi do świata fotograficznego?
To znaczy, często jest tak, że ja na przykład robię najlepsze zdjęcia w najgorsze dni, kiedy wszystko się już wali i wtedy muszę gdzieś wyjść, bo inaczej się uduszę. I idę i nagle dzieje się coś tak niesamowitego, bo takich kilka momentów było właśnie, ale ten właśnie moment, kiedy jechałam do Signagi, to był dzień, kiedy ja chciałam wyjechać z Gruzji, bo wszystko się totalnie zawaliło. I pojechaliśmy z moimi znajomymi do Signagi tylko po to, żeby przez 3 dni odpocząć, ewentualnie użyć troszeczkę procentów, żeby, jak to się mówi, do balansu jakiegoś się doprowadzić po tych wszystkich negatywnych rzeczach i nagle coś takiego się stało. Po prostu 10 minut później wszystko już było zamglone, nie było w ogóle nic widać i to mi też uświadomiło, że spotykają nas tak piękne, czasami nieprzewidywalne momenty. No i pamiętam, jak to zdjęcie dałam właśnie na forum, takie po prostu do oceny, żeby zobaczyć i opublikowałam u siebie na Facebooku i nagle to, co się zaczęło dziać później, to po prostu była jakaś wielka lawina, coś niesamowitego. Potem to zdjęcie zostało wyróżnione przez National Geographic i nagle pojawiało się w wielu miejscach z żółtym znaczkiem. To było zupełnie jakby obranie innych torów w mojej karierze, tak to powiem.
No i jakie były kolejne kroki, jak to zdjęcie zaczęło rzeczywiście otwierać ci kolejne drzwi? Stwierdziłaś, no dobrze, to jeżeli to Signagi, ta wyjątkowa fotografia, wyjątkowa chwila wydarzyła się w Gruzji, to może jednak muszę tam wrócić.
To znaczy, ja już wtedy mieszkałam w Gruzji, kiedy zrobiłam to zdjęcie. Upierałam się nawet wtedy, bo mieszkałam w Signagi. I trzeba przyznać, że przez długi czas jakby nie mogłam przeskoczyć tego, co to zdjęcie zrobiło. Nie mogłam jakby zrobić innego zdjęcia, albo wszystkie zdjęcia były porównywane do tego, więc miałam taki, sama sobie wyznaczyłam poprzeczkę, której potem no, trudno było ją przeskoczyć. Ale w momencie, kiedy odpuściłam i zaczęłam po prostu zajmować się też reportażem. Ja tam zaczęłam pracować dla IWPR, robić materiały z mniejszościami narodowymi i tak dalej. Nagle jakby to się wszystko ubrało w całość. Ja zaczęłam uzupełniać tą naukę fotograficzną, więc dla mnie to też było niesamowicie rozwijające, że wszędzie mogę pojechać. Jestem w tak małym kraju, jednocześnie regiony między sobą są tak odległe, bo czasami się jedzie tam jeden dzień nawet. I to jest niesamowite, ile można się rozwinąć, jak się nie spocznie na laurach, jak się ten pierwszy sukces osiągnie.
Ale ty obok fotografii w Gruzji zaczęłaś rozwijać także swoją drugą pasję, którą miałaś już oczywiście wcześniej, ale w Gruzji chyba ona powróciła ze zdwojoną siłą, czyli miłość do koni.
No i to jest kolejna historia, kiedy wydarza się coś w życiu i człowiek się poddaje, ale w końcu się bierze za siebie. Kiedyś jeździłam konno jako dziecko, ale niestety zdarzył się dosyć nieszczęśliwy wypadek, kiedy ja byłam uparta i koń był uparty i każde postawiło na swoim. Niestety rozstały się nasze drogi w powietrzu i przez jakiś czas nie mogłam się ruszać, więc no też wiedząc o tym, że będę się przeprowadzać do Gruzji, kiedy już postanowiłam, że tutaj jednak chciałabym sobie dać szansę i zobaczyć, jak będzie, wiedziałam, że moje życie znowu się jakimś cudem zwiąże z końmi, więc postanowiłam się przełamać. Dużo to nerwów kosztowało, przekleństw i tak dalej. Biedne konie w Polsce musiały to wytrzymać. No ale potem, kiedy wróciłam już tutaj, to tak naprawdę teraz umiejętnościami o wiele bardziej przerastam to, jak kiedykolwiek jeździłam, a jaką swobodę mam, jaki kontakt z końmi. Po prostu jeszcze dodatkowo nie śniłam, że będę prowadzić rajdy konne tutaj. Ludzie będą mi płacić za to, że z nimi jeżdżę konno, ale dla mnie to jest po prostu niesamowite, że tą pasję dalej i tą samą radość z tego, że po prostu mogę dalej jeździć i żadna diagnoza lekarza się nie sprawdziła, więc no, jestem po prostu tak szczęśliwa, że mogę obcować z końmi, że nie jestem w stanie tego oddać za nic.
Z Magdą Konik w programie Między biegunami rozmawiamy dzisiaj o Gruzji, życiu w Gruzji.
O fotografowaniu.
O fotografowaniu.
O jeździe konnej.
O pasji do koni. No Magda, można byłoby powiedzieć, że w twoim przypadku nazwisko zobowiązuje. Magda Konik, no to konie muszą być. Ale rzeczywiście to jest coś pięknego, o czym opowiadałaś, że w momencie twojego powrotu do Gruzji już na dłużej, na stałe, udało ci się do tej swojej pasji z dzieciństwa wrócić. Natomiast czym się zajmujesz dzisiaj? Bo te 8 lat to już jest jednak szmat czasu.
To tak, żeby nie przedłużać historii. W sumie od 19 lat zawodowo zajmuję się turystyką, ale od niedawna mam w Gruzji też swoje biuro podróży, więc już nie tylko jestem przewodnikiem dla innych biur, ale w końcu mam swoje pod własną marką. Dzięki czemu mogę organizować sama rajdy konne na swoich zasadach, warsztaty fotograficzne, do tego też już dorosłam, więc czerpię całą przyjemność z tego i to jest też niesamowite móc przekazywać w ogóle wiedzę ludziom. Poza tym pracuję dla NGO-sów przy projektach pomocowych w Gruzji, poza tym dla Izby Gospodarczej Polsko-Gruzińskiej. No jest tego troszeczkę.
Czyli nie nudzisz jednym słowem?
Nie, ja narzekam, jak to się mówi, na to, że nie mogę rozciągnąć doby na minimum 50 godzin, a jeszcze w międzyczasie nie być zmęczona.
Magda, to ja cię zapytam od razu, jak doszło do tego, że połączyliście siły z Martyną z Gruzji, bo tak można znaleźć Martynę w internecie, busem przez świat, czyli Olą i Karolem Lewandowskimi, no i z twoim udziałem. Połączyliście siły po to, żeby przygotować taki poradnik, książkę podróżniczą, jak zorganizować własną podróż do Gruzji, bo to jest także jeden z powodów, dlaczego dzisiaj na antenie Radia Kraków rozmawiamy, bo my zdajemy sobie sprawę, że Gruzja od kilku lat, odkąd szczególnie tanie linie lotnicze, ale inni przewoźnicy lotniczy także te połączenia tworzą. Gruzja jest no, w topie takich kierunków pod kątem indywidualnych podróży i bardzo chętnie się tam wybieramy. Jak doszło do tego, że połączyliście siły i przygotowaliście taką publikację, wiedząc, jak zapracowanymi osobami wszyscy jesteście?
Najlepsze jest to, że z Karolem poznaliśmy się podczas jakiejś ich prezentacji i mieszkam w Gruzji i w momencie, kiedy oni się do Gruzji wybrali, skontaktowali się ze mną i prawie całą trasę z nimi przejechałam po Gruzji, pokazując im różne miejsca, więc no, powstała z tego bardzo piękna przyjaźń i ta przyjaźń po prostu zaskutkowała tym, że mieliśmy ciągle kontakt ze sobą. No i w pewnym momencie też Karol dzwonił i mówi, słuchaj, bo jest taki pomysł, co ty na to? Ja mówię, jestem za, ale będzie nam brakować pewnej jakby części. I on mówi, dobra, to tą część uzupełni Martyna. No to idealnie po prostu wyszło, każdy ma jakby z jednej strony wiemy o sobie bardzo dużo, przyjaźnimy się, współpracujemy na co dzień ze sobą, a z drugiej strony uzupełniamy swoją wiedzę nawzajem, więc no, połączenie myślę jest idealne.
Słuchaj, ciebie słuchacze Radia Kraków mają okazję dzisiaj poznać, ci, którzy nie znali cię wcześniej. Busem przez świat, czyli Ola i Karol Lewandowscy są znani jako blogerzy, jako też osoby występujące na różnego rodzaju imprezach podróżniczych, festiwalach.
A byli u nas w programie? Ola z Karolem?
Jeszcze nie, musimy to poprawić.
Musimy odrobić, tak.
Kim jest Martyna z Gruzji? Bo tak jak wspomniałem, w social mediach można właśnie taki profil znaleźć. No my wiemy, że Martyna osobą przypadkową w Gruzji nie jest.
Martyna przyjechała tutaj na wymianę studentów chyba już nawet 10 lat temu. Studiowała prawo. Poznała wtedy dużo ludzi, chciała tutaj też zobaczyć, jak to wszystko wygląda i zobaczyła, że jest nisza na rynku. Zaczęła pracować w jednej z powiedzmy tworzących się takich większych wypożyczalni samochodów, żeby zdobyć doświadczenie, po czym wyjechała do Islandii, zarobiła pieniądze na to, żeby kupić własne auta i otworzyła własną wypożyczalnię samochodów. I teraz uwaga, to jest na europejskim standardzie, wszystkie auta ma ubezpieczone, wszystkie auta ma przede wszystkim swoje, bo w Gruzji jest taki problem, że każdy od kolegi bierze auto, oczywiście nie mają pojęcia, co to jest przegląd, po czym no, jest bardzo dużo rozczarowań, więc Martyna postawiła, jak to się mówi, na wykorzystanie tej sytuacji, która była w Gruzji, czyli brak jakiegokolwiek dobrego standardu w wypożyczalniach. I wykorzystała to na swoją korzyść, rozwijając coraz największą wypożyczalnię na Kaukazie.
No dobrze.
Czyli jednym słowem bizneswoman pełną gębą. No dobrze, siadacie, zastanawiacie się nad napisaniem takiego poradnika. Każdy ma swoją część. My zerkamy teraz na spis treści. No i mamy część pierwszą przed podróżą, część druga w trakcie podróży, część trzecia inspiracje. Możesz coś więcej opowiedzieć nam o tych właśnie częściach, trzech częściach książki?
Myślę, że główny pomysł i główna potrzeba też wzięła się z tego, że jesteśmy administratorami grupy na Facebooku, którą założył Karol kilka lat temu, a teraz ja i Martyna też tam moderujemy wszystko i bardzo dużo pojawia się tych samych pytań, czyli gdzie wymienić walutę, jakie dokumenty są potrzebne, w jaki sposób znaleźć loty i po prostu tych pytań, jak sobie zorganizować tą podróż, jest tak dużo i tak bardzo się one powtarzają, że wystarczyło tak naprawdę zebrać większość tego i odpowiedzieć na te pytania, bo my to mamy na co dzień, więc wiemy, jak sobie z tym poradzić, doradzamy naszym turystom czy naszym gościom, więc dla nas to nie jest żaden problem, więc była to wiedza, którą po prostu przelaliśmy odpowiedzi na te pytania, które najczęściej są zadawane, ale wiedzieliśmy też na przykład, z czym sami mieliśmy na początku problemy, jakie na przykład są teraz przepisy. Jesteśmy zorientowani, jak to wygląda formalnie z wjazdem, lądem, z przelotem samolotem, co można wwozić, wywozić i tak dalej. Więc coś, do czego jakby my przywykliśmy, dlatego że mieszkamy i dla nas jest oczywiste, jest całkowicie nieoczywiste dla osób, zwłaszcza, które pierwszy raz tutaj lecą. A na blogach, na wielu forach są sprzeczne informacje często. Był taki rok, kiedy przyjechało bardzo dużo blogerów do Gruzji i wszyscy nagle stali się specjalistami, wypisując to samo 10, 15, 20 miejsc najlepszych, które musisz zobaczyć w Gruzji, ale wszyscy pisali to samo. Nikt jakby nie schodził z utartego szlaku, nikt nie mówił, w jaki sposób to zrobił, bo wszyscy robili to pierwszy raz. My to robimy na co dzień. I dla nas pewne rozwiązania są jakby oczywiste. Wiemy, gdzie mamy jakieś kody zniżkowe na telefony, żeby mieć darmowy internet, albo żeby mieć nielimitowany na tydzień internet. Gdzie, co można zrobić, w jaki sposób, żeby po prostu funkcjonować tutaj. Więc do tego jeszcze dochodzą wszystkie inne inspiracje, które dodawaliśmy. Też nieoczywiste i w wielu przewodnikach w ogóle nie wymieniane, bo ja też czasami aktualizuję przewodniki jednej firmy i wielu z tych atrakcji tam po prostu nie ma, bo nikt tam wcześniej po prostu z tych osób nie dojechał, a my tam jeździmy czy z naszymi gośćmi, czy polecamy coś, gdzie na przykład na kemping pojechać, gdzie jest pięknie, dziko i gdzie można poznać prawdziwą Gruzję od środka.
To w takim razie my oczywiście odsyłamy do książki, bo to jest ten kierunek, także na stronę, na Facebooka i tak dalej, żeby szukać tych informacji. Ale gdybyś mogła powiedzieć, co jest teraz największą trudnością w podróżowaniu po Gruzji?
Z jednej strony myślę, że dużo osób chciałoby jak najtaniej podróżować i nawet jeszcze chcą jeździć marszutkami, czyli takimi małymi minibusami po Gruzji, czyli lokalnym transportem. I często pojawiało się pytanie, że po prostu nikt nie wie, o której one są, ponieważ jadą wtedy, kiedy się uzbierają ludzie, więc nie można niczego zaplanować. A to jest chyba największe, powiedzmy, nieporozumienie, bo każdy z kierowców ma swój grafik. Oni dokładnie wiedzą, o której mogą wyjechać i nie mogą długo czekać, bo następny będzie miał pretensje, że zabierają mu klientów. Więc są rozkłady jazdy, tylko bez znajomości języka po prostu nikt ich nie uzyska. Więc ja się przejechałam na większość dworców w tym kraju, zważywszy na to, że bardzo często ja jeżdżę też transportem publicznym. Znam język, więc dla mnie nie jest problemem, żeby zapytać się, o której godzinie i co jest. W ten sposób mogliśmy stworzyć programy, w jaki sposób jak najwięcej przejechać, zobaczyć za, powiedzmy, minimalne ceny, ile kosztują marszutki, gdzie ewentualnie dokonywać rezerwacji, jeżeli taka jest potrzeba.
Magdalena Konik dzisiaj w programie Między Biegunami opowiada o Gruzji, o swojej przygodzie z Gruzją, o podróżowaniu po Gruzji. Ja zapytałem, co największą trudnością jest obecnie. Ty tam wspomniałaś takie, że podróżnicy i ludzie, którzy jadą do Gruzji, chcą podróżować tanio i przemieszczać się marszutkami, żeby zbić cenę za transport. Ja teraz chcę zapytać, jak teraz jest z cenami w Gruzji, bo Gruzja stała się popularna. Jak się stała popularna, to przypuszczam, że te ceny są zdecydowanie inne niż 10 lat temu.
To znaczy, wiele rzeczy w Gruzji było tanich do momentu pandemii, bo pandemia też podniosła ceny ze względu na to, na sytuację, która się tutaj działa, na to, że ludzie tracili pracę i chcieli sobie odrobić. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o produkty, jeżeli chodzi o transport, no to ceny poszły w tym roku najwięcej i w poprzednim w górę ze względu na wojnę. Więc jakby Gruzja już nie jest może najtańszym krajem. Oczywiście jest tutaj wiele rzeczy, które nadal są tańsze niż w Polsce, zwłaszcza transport, ale no już nie jest takim krajem typowo backpackerskim, typowo powiedzmy tanim. Z drugiej strony też rozwija się tutaj turystyka, coraz lepsze obiekty noclegowe powstają, coraz lepsze restauracje, coraz bardziej zwraca się uwagę na jakość, więc też widać, że ta turystyka się rozwija, co oczywiście idzie z ceną do góry. No ale już wiadomo wtedy, za co też się płaci. Zawsze jest wybór, można albo nocować w rodzinnym pensjonacie, albo w hotelu. I tych hoteli już jest powiedzmy trochę do wyboru i jest więcej pensjonatów do wyboru. Ludzie też się już nauczyli w jakiś sposób jakby podchodzić troszeczkę do turystów, co będzie dla nich atrakcyjne. Już nie patrzą się dziwnie na kogoś, kto nie chce słodzić kawy, albo dodać mleko do kawy, albo nawet nie je mięsa. To już nie budzi powiedzmy takiego szoku, jak jeszcze parę lat temu. Więc no, turystyka się tutaj rozwija z wszystkimi konsekwencjami. Dzięki temu też drogi powstają.
To rozumiem, że o tym możemy spokojnie poczytać w waszym poradniku w rozdziale w trakcie podróży i temat dogłębnie tutaj macie przeanalizowany. Natomiast zastanawiam się, jak wygląda w tym momencie podróżowanie po Gruzji też z perspektywy takiego indywidualnego turysty. Czy na przykład są jakieś aplikacje, które w jakiś sposób mogą nam ułatwić to podróżowanie po tym kraju, czy tutaj jeszcze jest sporo do zrobienia?
To znaczy aplikacji jest bardzo dużo i pojawia się coraz więcej w bardzo szybkim czasie, ale z takich podstawowych na pewno we wszystkich miastach najlepiej korzystać z aplikacji typu Bolt albo Yandex albo Maxim, jeżeli chodzi o taksówki, bo to często jest po prostu czasami trzykrotnie niższa cena niż normalnie taksówkarz by nam podał. A kierowcy w razie czego zawsze można wystawić opinię albo dać napiwek, jeżeli wszystko jest super. Do tego no oczywiście coraz powszechniejszy stał się booking. Jeszcze często w miejscowościach wiejskich, nawet jak ktoś ma założony booking, to niekoniecznie wie dobrze jak go obsłużyć, ale już powoli to funkcjonuje. Często jest tak, że na przykład przychodząc czy dzwoniąc do pensjonatu, który znajdziemy na bookingu, możemy uzyskać niższą cenę niż jest podana na bookingu, dlatego że wtedy nie muszą płacić prowizji. Inne ważne rzeczy, no jest bardzo dużo aplikacji, jeżeli chodzi o góry, pogodę, wszystko już coraz lepiej funkcjonuje. Na pewno mapy CZ się bardzo dobrze sprawdzają, jeżeli chodzi o szlaki, bo zostały bardzo dobrze już oznakowane. Większość regionów dostała dotacje przeważnie zagraniczne albo z Ameryki, albo z Unii Europejskiej na rozwijanie szlaków turystycznych, więc one też już są uwzględnione. Google się średnio sprawdza, tak to powiem. Nigdy nie patrzmy na czas przejazdu Google, bo nawet 70 km można tu 5 godzin jechać, w zależności od tego, którą drogą. Więc nie sugerujmy się, może inaczej, można się sugerować drogą, ale nie sugerujmy się czasami przejazdów na pewno.
Magda Kuba wspomniał...
Więcej jest wymienionych w książce.
Magda Kuba wspomniał, że staramy się oszczędzać w trakcie podróży, wybieramy marszrutki, no ale w Gruzji są też takie miejsca, do których nie da się dojechać transportem publicznym, albo dojechanie transportem publicznym czasami nam zajmie, nie wiem, cały dzień, półtorej dnia, albo trzeba się przesiadać i ze dwa dni stracimy na podróż i wtedy zostaje nam wypożyczenie samochodu, często samochodu 4x4. Jakieś twoje rady pod kątem wyboru samochodu, ubezpieczenia, które warto wziąć pod uwagę właśnie rezerwując takie auto w Gruzji?
To znaczy tak, z otwartą, jak to się mówi, na wstępie mogę powiedzieć, że wypożyczenie samochodu w Gruzji stało się bardzo popularne. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, z jakiej firmy wypożyczamy i co nam oferują. Teraz już większość firm oferuje ubezpieczenie, ale trzeba zwrócić uwagę, czy jeżeli wyruszamy w góry, czy w miejsca powiedzmy pozbawione jeszcze asfaltu, gdzie potrzebujemy właśnie typowo terenówkę albo nawet mocną terenówkę, to żebyśmy zwrócili uwagę na to, czy nie mamy zakazanych tras, bo niektóre wypożyczalnie po prostu zakazują na przykład jeździć do Tuszeti, do Górnej Adżarii czy do innych regionów, ze względu na to, że tam po prostu jest problematyczna droga, że auto może tam utknąć, jeżeli coś będzie nie tak i że będą większe opady. No i oczywiście te trasy też wymagają trochę większych umiejętności. Z kolei większość aut jest ubezpieczona, jak cokolwiek się stanie, trzeba zadzwonić na policję, po prostu policja musi przyjechać w miejsce, w którym coś się stało, zrobić zdjęcie, jak to wszystko wygląda i wtedy nie ma problemu. Często jest też tak, że autem gruzińskim można oczywiście wyjechać za granicę, czy to do Azerbejdżanu, o ile będzie granica otwarta, bo chwilowo jest jeszcze zamknięta, czy do Armenii, czy do Turcji. Ale wtedy jest potrzebny dokument notarialny od właściciela tego auta, czyli wypożyczalnia musi wcześniej też wiedzieć, że chcemy poruszać się po różnych krajach, tak żeby umożliwić nam takie podróże, żeby to wcześniej dokumenty takie przygotować. Musimy też zobaczyć, w jakim stanie jest auto, czy pierwsza rzecz, ja bym powiedziała, że my to wiemy wewnętrznie, ale bardzo dużo właśnie aut z takich malutkich wypożyczalni, to są takie auta, które właściciel powiedzmy ma dwa auta, a resztę bierze od kolegów, sąsiadów, bo oni mają te renówki. A te auta są totalnie niesprawdzone, mogą gdzieś stanąć na trasie i nie będziemy mogli zrobić nic. Więc jednak lepiej wybierać większe wypożyczalnie po to, żeby bezpiecznie sobie przejechać i w razie, gdyby coś się stało, mieć od razu podstawione nowe auto.
Ja widziałem takie zdjęcia z Gruzji gdzieś po ulewnych deszczach utopionych samochodów, na przykład szczególnie na trasach górskich do trudnodostępnych dolin, więc to też warto wziąć pod uwagę, planując taką podróż. Nie zawsze, nie w każdej porze roku dojechanie w dane miejsce po prostu będzie możliwe. Magda, wiem, że o takich porad w waszej książce nie brakuje, natomiast my powolutku musimy zmierzać do końca, bo program Między Biegunami też nie jest z gumy. 5 twoich inspiracji albo polecajek związanych z Gruzją, czyli takie top 5 Magdy Konik związanych z Gruzją dla słuchaczy Radia Kraków.
To zacznę, jak to się mówi, od najtrudniejszego, ale według mnie najpiękniejszego, to już jest lokalny patriotyzm, czyli Tuszetia. Ale Tuszetia jest dostępna mniej więcej, jeżeli ją planujemy, od połowy czerwca do drugiej połowy września. W pozostałym czasie po prostu droga tam jest zamknięta, jest przykryta śniegiem, więc nie ma możliwości dojazdu. Drugie miejsce, Dolina Truso. Według mnie najpiękniejsza dolina, poza Tuszetią oczywiście, najpiękniejsza dolina na całym Kaukazie gruzińskim. Jest niesamowita, a niedługo będzie jeszcze udostępniona w tak zwanej strefie przygranicznej, oczywiście za zezwoleniem, ale naprawdę warto. Z takich miejsc, które są mniej popularne, a jednocześnie chciałabym przyłożyć cegiełkę do tego, żeby jednak ludzie zachwycili się inną Gruzją nieco, jest Dżawachetia. Jest, słuchajcie, plato, gdzie jesteście na wysokości około 2000 metrów i wystają stożki wulkaniczne. Oczywiście stare, już troszeczkę tam stępione, ale po prostu coś pięknego i do tego największe jezioro w Gruzji. Jezioro Parawani. Te okolice naprawdę są przepiękne. Do tego Górna Adżaria. To jest miejsce całkowicie jeszcze nieskażone tak mocno turystyką. Można tam przechadzać się po wioskach, gdzie w ogóle będziemy budzić zdziwienie, że ktoś w ogóle dotarł do tej wioski, więc to jest odkrywanie naprawdę zupełnie innego świata. I kolejne miejsce, które jest mniej, powiedzmy, odwiedzane turystycznie, bo najczęściej pomijane tylko, albo przejeżdża się przez ten region jadąc z Faneti, która jest bardzo popularna, to jest Megrelia i najlepsza kuchnia, pikantna, ale najlepsza kuchnia w ogóle gruzińska. Wina, jakie tam są, ten region w ogóle nie jest kojarzony z winami, a tam są takie winnice, że po prostu to się pamięta bardzo długo.
No dobrze, to ja już co najmniej 3 nowe miejsca mam zapisane i myślę, że słuchacze Radia Kraków podobnie. Natomiast Madzia, poprosimy cię jeszcze, gdzie możemy ciebie znaleźć w internecie, gdzie możemy znaleźć wasz poradnik, no i tę grupę poradnikową na Facebooku, o której wspominałaś, na której można wprost zadać pytanie i bardzo szybko otrzyma się z pewnością odpowiedź dotyczącą takiego bieżącego życia w Gruzji.
Więc książkę można dostać na stronie, w sklepie Busem przez świat, czyli sklep.busemprzezświat.com. Do tego jeszcze grupa, gdzie udzielamy wszystkich porad, gdzie ludzie sobie nawzajem też udzielają porad, która już liczy prawie 30 tysięcy ludzi z różnym doświadczeniem, którzy sobie nawzajem doradzają, więc to jest też niesamowita społeczność. To jest Gruzja na własną rękę. Tam macie wszystkie porady, wszystko jest, powiedzmy, też bardzo fajnie objaśniane, zawsze przez kilka osób, więc te informacje się też weryfikują.
No to w takim razie wszystko jasne. Wiemy, gdzie szukać informacji o Gruzji, a ja tylko przypomnę, że nagranie z Magdą Konik wyląduje na Spotify'u, na Między Biegunami, na naszym podcaście, więc ono będzie do odsłuchania Już niebawem i będzie można do niego wracać. Tymczasem, Magda, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Ja również dziękuję.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.